Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 16 kwietnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Rosja ogłosiła zakończenie operacji antyterrorystycznych w Czeczenii. Moskwa żąda anulowania lub przełożenia manewrów NATO w Gruzji. W Indiach rozpoczynają się wybory powszechne, które trwać będą do 13 maja. Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na żądanie tamtejszych władz opuścili Koreę Północną. Michel Platini jest zadowolony z postępów przygotowań do Euro 2012 w Polsce. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Dawid. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Galerię Muzea Wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz powtórkę muzyki ze świata Agnieszki Kumor. A oto wiadomości. Rosja ogłosiła zakończenie, cytuję, operacji antyterrorystycznych w Czeczenii. Równo o północy czasu lokalnego, czyli o 20 czasu środkowoeuropejskiego, Komitet Antyterrorystyczny ogłosił komunikat, w którym odwołuje rozkaz, na mocy którego Czeczenia ogłoszona została strefą operacji antyterrorystycznych. Stanowi to zakończenie działań rozpoczętych jesienią 1999 roku. Komitet stwierdza, że walka z terroryzmem w tej republice będzie prowadzona obecnie na tych samych zasadach, co we wszystkich innych republikach federacji. Nie podano natomiast do wiadomości liczby rosyjskich oddziałów wycofanych z Czeczenii. Zdaniem agencji Interfax, opierającej się o informacje ze źródeł wojskowych, około 20 tysięcy żołnierzy opuści tę republikę. W czasie dwóch wojen w Czeczenii zginęło około 100 tysięcy osób, czyli około 10% całej populacji. Prezydent Czeczenii, 32-letni Ramzan Kadyrow, z radością powitał decyzję komitetu i, jak to określił, porażkę bandytów. Zapowiedział on również, że część oddziałów rosyjskich pozostanie w Czeczenii. Dymitr Rogozin, przedstawiciel Rosji przy NATO, zażądał anulowania lub przełożenia manewrów wojskowych NATO w Gruzji, określając je mianem absurdalnej prowokacji. NATO ogłosiło w środę, 15 kwietnia, że 6 maja rozpoczyna na terytorium Gruzji, na wschód od Tbilisi, manewry wojskowe z udziałem 1300 żołnierzy z 19 krajów. Potrwają one do 1 czerwca. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że ćwiczenia te nie przyczynią się do stabilizacji w regionie. Agencje przypominają, że Gruzja pragnie wstąpić do NATO, czemu kategorycznie sprzeciwiają się niektóre państwa członkowskie, przekonane, że kraj ten należy do rosyjskiej strefy wpływów. Tbilisi oskarżyło Moskwę o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Gruzji i prowadzenie polityki godnej czasów zimnej wojny. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja i Stany Zjednoczone rozpoczną 24 kwietnia w Rzymie negocjacje, których celem będzie zastąpienie traktatu o redukcji broni strategicznej. Decyzja o podjęciu tych rozmów została podjęta 1 kwietnia, tuż przed rozpoczęciem szczytu G20. Rosyjski koncern naftowy Gazprom znowu grozi sankcjami finansowymi ukraińskiej spółce Naftohaz. Tym razem powodem jest zbyt mała ilość gazu zakupionego przez Ukrainę. Zgodnie z umową Kijów powinien kupić 5 miliardów metrów sześciennych gazu, a kupił zaledwie 2,5 miliarda metrów sześciennych. Grozi mu za to grzywna, której wysokość może przekroczyć miliard dolarów. Zużycie gazu na Ukrainie znacznie spadło w ostatnich miesiącach w związku ze światowym kryzysem gospodarczym.
W Indiach rozpoczął się mający potrwać co najmniej miesiąc maraton wyborczy. W wyniku wyborów powszechnych może tam powstać rząd bardzo kruchej koalicji. Wybory mają potrwać do 13 maja, a uprawnionych jest tam do głosowania ponad 700 milionów osób. Mają one wybrać 543 deputowanych, mających reprezentować 53 stany i terytoria indyjskie. Do nadzorowania wyborów zmobilizowano ponad 6 milionów policjantów, żołnierzy i cywilnych obywateli tego kraju. Mają oni prowadzić kontrolę 828 tysięcy biur wyborczych. Obserwatorzy przypominają, że kraj liczy ponad miliard ludności, która porozumiewa się 18 językami. W społeczeństwie indyjskim mamy do czynienia z niezliczoną ilością najprzeróżniejszych religii. Obywatele tego kraju należą do wielu różnych kast. Jako prości obywatele tego kraju domagamy się od władz najprostszego, aby zapewniły nam dostęp do prądu elektrycznego, wody i dały pracę, mówi cytowany przez agencję France Press jeden z obywateli stojących w kolejce do biura wyborczego, osłaniający się przed piekącym słońcem. Obserwatorzy przypominają jednocześnie, że ani rządząca obecnie partia kongresu prowadzona przez Sonię Gandhi, spadkobierczyni klanu Nehru Gandhi, ani opozycyjna partia ludu Lala Krishny nie uzyskają wystarczającej większości, aby samodzielnie prowadzić rządy. Wstępne sondaże dają jednak nieznaczną przewagę partii Sonii Gandhi. Wyniki tych wyborów poznamy 16 maja.
Zbuntowani maoiści przeprowadzili szereg ataków w związku z wyborami. W ostatnim tygodniu w ich wyniku zginęło kilkadziesiąt osób. W niektórych regionach wyborcy nie udali się do urn w obawie, że buntownicy zrealizują swoje groźby i będą obcinali ręce tym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Rząd podjął specjalne środki ostrożności. Setki tysięcy policjantów strzeże spokoju, starając się nie dopuścić do zamieszek. W 2008 roku w starciach policji i rebeliantów śmierć poniosło blisko 500 osób, cywilów i policjantów. Tu Paryż, Radio France International. W Iraku 16 osób poniosło śmierć i 50 innych zostało rannych w zamachu samobójczym. Terrorysta ubrany w mundur armii irackiej dostał się do bazy wojskowej w Anbar na zachodzie kraju, a następnie zdetonował ładunek umieszczony w pasku. Według jednego ze świadków zajście miało miejsce na terenie manewrów, gdzie ćwiczyli iraccy żołnierze. Natomiast policja i armia zadeklarowały, że stało się to w kafeterii znajdującej się w bazie wojskowej. Wśród ofiar znajdują się wyłącznie żołnierze. W środę w Kirkuku w zamachu dokonanym za pomocą samochodu pułapki zginęło 10 osób i 23 zostały ranne. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód, George Mitchell, mnoży wysiłki mające na celu doprowadzenie do utworzenia dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego, które istniałyby w sąsiedzkiej zgodzie i pokoju. To pierwsza misja Amerykanina od czasu utworzenia nowego rządu Benjamina Netanyahu. Mitchell spotkał się w Jerozolimie z prezydentem Izraela Szymonem Peresem, a następnie z izraelskim ministrem spraw zagranicznych Avigdorem Liebermanem. Przewidziane są inne liczne spotkania, w tym również z przywódcami opozycji. Nowy gabinet izraelski gotów jest prowadzić negocjacje pokojowe z Palestyńczykami, przeciwny jest jednak utworzeniu państwa palestyńskiego. W piątek George Mitchell udaje się na zachodni brzeg Jordanu do Ramalli, gdzie spotka się z przywódcami palestyńskimi, a następnie odleci do Egiptu. Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na żądanie miejscowych władz opuścili Koreę Północną. 14 kwietnia Pchenjan poinformował, że zrywa wszelką współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i zażądał zdjęcia wszelkich urządzeń kontrolnych oraz odwołania inspektorów. Jest to reakcja północno-koreańskiego reżimu na poniedziałkową deklarację Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada potępiła Koreę Północną za wystrzelenie 5 kwietnia rakiety balistycznej wbrew rezolucji ONZ z 2006 roku i zaleciła wzmocnienie sankcji, które zostały wtedy na nią nałożone. Według komunikatu Pchenjanu decyzja Rady Bezpieczeństwa stanowi, cytuję, nieznośną obelgę dla narodu północno-koreańskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Prezes UEFA Michel Platini pogratulował Polakom efektów prac przygotowawczych przed spotkaniami Euro 2012. Michel Platini wyraził przekonanie, że Polacy zdążą z budową wspaniałych stadionów. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wiadomości. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Co Dmitry Miedwiediew powiedział właściwie we wczorajszym wywiadzie dla Nowej Gazety? Fabrice Nodet-Langlois, korespondent moskiewski Le Figaro, jest zdania, że z wywiadu owego można wyczytać dystans między prezydentem a premierem Putinem. Miedwiediew udzielił wywiadu po to rzekomo, by wesprzeć moralnie gazetę, która straciła dwie dziennikarki, Annę Politkowską i Anastazję Baburową, zamordowane przez nieznanych sprawców. Te straszne zbrodnie nie mogły pozostawić prezydenta obojętnym. Za zapewniała jego rzeczniczka. Le Figaro podkreśla kontrast między tą troską a wypowiedzią Putina nazajutrz po zamordowaniu Politkowskiej, kiedy to ówczesny prezydent oznajmił, iż jest to wydarzenie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, skoro ofiara nie miała żadnego wpływu na opinię publiczną. Przez 8 lat prezydentury Putina, podkreśla Nowa Gazeta, redakcja ani razu nie wystąpiła doń o wywiad. W 10 dni po śmierci Baburowej Michail Gorbaczow, jeden ze współwłaścicieli gazety, uzyskał od Miedwiediewa audiencję dla naczelnego Dmitra Muratowa, któremu złożył kondolencje. Przy tej okazji Muratow wspomniał o wywiadzie. Zajmuje on 3 stronice gazety, czytamy w Le Figaro. Miedwiediew zaś odmalowuje się w nim jako żarliwy obrońca praworządności. Zgodnie ze swym zwyczajem, pisze francuski korespondent, ten prawnik z wykształcenia udziela jednak odpowiedzi tyleż napuszonych, jak pozbawionych treści. Rozczarowana Nowa Gazeta dała zatem całości tytuł bardzo obiektywny. Deklaracja Miedwiediewa 2009. Zapytany o los Chodorkowskiego, Miedwiediew powiada, że nie został on przypieczętowany. Owija jednak tę wypowiedź w wiele słów, gdzie nazwisko więźnia nie pada ani razu. Na pytanie o wysoce kontrowersyjne wybory w Soczi, gdzie władze storpedowały kandydaturę Aleksandra Lebiediewa, akcjonariusza gazety, a Borys Niemcow boryka się z szykanami, Miedwiediew mówi, że nie wie, kto się wycofał, a kto nie, po czym wyraża ogólnikowy zachwyt polityczną batalią w Soczi. Na zakończenie Miedwiediew cytuje Józefa Brodskiego, laureata literackiej Nagrody Nobla sprzed 22 lat, który nie żyje, więc nie może zaprotestować przeciwko nadużywaniu jego słów w celach politycznych. Konkluzja wywiadu jest mglista. Wolność i sprawiedliwość to rzecz skomplikowana. Zaiste. Pytanie tylko, co Miedwiediew tak pracowicie ukrywa? Fakt, że się czymś różni od Putina, czego wciąż jeszcze ujawnić nie może, czy też przeciwnie, że się odeń nie różni ani na jotę, albo wręcz, że sam przez się w ogóle nie istnieje, a złudzeń w tej mierze także rozwiać mu nie wolno. A co się dzieje w Mołdawii? Jak czytamy w Libération, młodzież, która wyległa w zeszłym tygodniu na ulicę, walczy nie tylko przeciwko komunistom, ale o zjednoczenie z Rumunią, z którą dzieli język i kulturę. Co zaś z kolei oznacza zjednoczenie z Unią Europejską i NATO, dodajmy na marginesie. Władimir Woronin, rosyjski komunistyczny prezydent Mołdawii, oskarżył wprost Bukareszt o podsycanie buntu i wyrzucił z Kiszyniowa rumuńskiego ambasadora. Tymczasem, jak podkreślał Geniusz Rewenko z Mołdawskiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, kwestia rumuńska wcale nie stoi w centrum obecnego kryzysu. Wszystkie ostatnie sondaże wskazują, że 80% Mołdawian opowiada się za niepodległym państwem niezależnym od Rumunii. Tylko skromna mniejszość pragnie zjednoczenia. Historycy przypominają, że Rumunia powstała w XIX wieku bez obecnej Mołdawii, która należała wówczas do Imperium Rosyjskiego. Dopiero w roku 1918 zrodziło się z tego Zjednoczone Państwo Rumuńskie, co nie potrwało długo. Wówczas jednak uporządkowano język, skutkiem czego po obu stronach granicy mówi się tym samym rumuńskim. Po powrocie Mołdawii do sowieckiej macierzy w roku 1944 Moskwa narzuciła krajowi alfabet, a propaganda komunistyczna podsycała nienawiść do rumuńskich obszarników, co przetrwało do dzisiaj. Mołdawianie uważają Rumunów za rasę panów. Rumunii natomiast, która w porównaniu z mołdawskim sąsiadem robi wrażenie bogacza, wcale nie śpieszno do tego zjednoczenia, choć subtelnie podsyca tamtejszy separatyzm. Kwestia rumuńska może się zatem obudzić w Mołdawii już niebawem. Wśród Mołdawian rumuńscy patrioci to elita, młodzież i intelektualiści, a jest to mniejszość bardzo aktywna, podkreślają rozmówcy Libération. Rumunia rozdała w tym roku Mołdawianom 100 tysięcy paszportów na podstawie bardzo ekspansjonistycznych ustaw uznających za Rumuna każdego, kto może się poszczycić jednym dziadkiem urodzonym na terenie Rumunii. W praktyce jednak Bukareszt hamuje tę paszportową szczodrość. Tak czy owak, mówi Eugeniusz Rewenko, wielu Mołdawian osiedliło się już na terenie Unii, nie mając nawet rumuńskiego paszportu. Jeżeli nic się w tej sprawie nie zrobi, dojdzie do swoistej indywidualnej integracji Mołdawii z Unią. Rewenko nie kryje zresztą rozczarowania obojętnością Europy wobec kwestii demokracji mołdawskiej, która nabrzmiała przy okazji ostatnich wyborów. Pomimo jawnych komunistycznych oszustw, OBWE uznała te wybory za zgodne z normami międzynarodowymi. Jak przyznaje europejski dyplomata w Kiszyniowie, nikt po prostu nie miał ochoty rozpętać tu nowej rewolucji na wzór ukraińskiej czy gruzińskiej i otworzyć nowego frontu z Rosją. Wybraliśmy stabilność, mówi ów dyplomata. Burmistrz Kiszyniowa, młody Dorin Czirtoaka, ostrzega przed skutkami takiej polityki. Stabilność bez demokracji to złudzenie brzemienne w przemoc, czytamy w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde polecamy korespondencję z Warszawy Piotra Smolara o trudnościach związanych z odzyskaniem przez polski kościół majątku zrabowanego przez komunistów. Tytuł korespondencji, restytucja dóbr kościelnych w Polsce, pozostaje łamigłówką. Korespondencja rozpoczyna się od sceny spod kościoła. Piotr Smolar opisał kościół Świętego Krzyża dokładnie i starannie jako jedną z najsławniejszych świątyń stolicy, która spłonęła dwa razy w XVII stuleciu i w czasie powstania, że kościołem zawiadują księża misjonarze oraz, że podobnie jak inne świątynie w Polsce, został on okradziony przez komunistów. Co prawda z kościoła Świętego Krzyża nie wyniesiono naczyń liturgicznych, obrazów i złoceń, ale księżom, misjonarzom zabrano ziemię i budynki. I to jakie ziemie i jakie budynki. W centrum Warszawy obecne siedziby władz i uniwersytetu. Gigantyczny majątek, kościół Świętego Krzyża i księża misjonarze nie są wyjątkiem. Komuniści zabrali na mocy tzw. praw z roku 1949 90 tysięcy hektarów spośród 170-tysięczno-hektarowego majątku kościelnego, czytamy w korespondencji Piotra Smolara na łamach Le Monde. Kościół katolicki w Polsce był wielkim właścicielem ziemskim i wielkim właścicielem nieruchomości. Jak odzyskać zabrany majątek? Sprawą restytucji dóbr kościelnych zajmuje się specjalna komisja, która powstała w roku 1991. Składa się ona, jak przypomniał Piotr Smolar, z 12 członków, 6 przedstawicieli episkopatu i 6 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku 1992 do komisji wpłynęły 3063 wnioski. Zadaniem komisji nie jest pełna restytucja dóbr, bo to niemożliwe, czytamy w Le Monde, ale na pewno w grę wchodzi kompensacja finansowa, chociażby w ograniczonym wymiarze. Sprawy okazały się jednak bardzo skomplikowane. W początkowym okresie swojej działalności komisja uznała, że nawet najbardziej skomplikowane przypadki uda się rozwiązać w 3, najwyżej w 6 miesięcy. Rychło się jednak okazało, że wszystkie przypadki tworzą łamigłówki niesłychanie trudne do rozwiązania. Większość terenów zabranych kościołowi jest od dawna zabudowana domami mieszkalnymi, szkołami, szpitalami itd. Z zasady 1 hektar zabrany równa się 1 hektar oddany, zrezygnowano w 2001 roku. Zaczęto myśleć o ekwiwalencie, ale jak ustalić jego wielkość? Kolejna łamigłówka, która okazuje się nie do rozwiązania. Komisja przez lata pracowała we względnej cichości i spokoju, czytamy w Le Monde. Dopiero niedawno w Gazecie Wyborczej oraz polskiej wersji Newsweeka podniosły się szepty i krzyki, że komisja jest, cytuję, instrumentem bogacenia się kościoła. Piotr Smolar stanowiska obu gazet nie skomentował.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
W nocy ze środy na czwartek, dokładnie o północy, wprowadzone zostały przez Unię Europejską oficjalne kwoty połowowe dotyczące połowów tuńczyka błękitno-płetwego na Morzu Śródziemnym. Ograniczono także czas tych połowów. Mają one zakończyć się już 15 czerwca, choć początkowo rozważany był termin 30 czerwca, a potem 22 czerwca. Komisja zadecydowała także zawiesić dozwolone kontyngenty ryb w hodowlach, a także zwiększyć ilość kontroli na kutrach i w fermach rybnych. Wspomniane kwoty połowowe wynosiły w roku ubiegłym 28 500 ton. W tym roku obniżono je do 22 000 ton. Ichtiolodzy uważają jednak, że redukcja ta jest jeszcze za mała. Specjaliści są zdania, że kwoty te należałoby zmniejszyć jeszcze do 15 tysięcy ton. Oto co ma na ten temat do powiedzenia Harn Koster, Holender, dyrektor Europejskiej Agencji Nadzoru Rybołówstwa z hiszpańskiego Vigo.
Kwoty połowowe tuńczyka błękitno-płetwego zostały obniżone, gdyż dysponujemy opiniami naukowców twierdzących, iż zasoby tuńczyka w Morzu Śródziemnym są zagrożone. Stąd właśnie bierze się troska wspólnoty europejskiej i te ograniczenia. Głównie po to, aby połowy tuńczyka mogły być mniej więcej utrzymane na pewnym poziomie przez dłuższy okres czasu. Konieczne jest ciągłe ograniczanie tych kwot. kwot połowowych. Zdaniem niektórych specjalistów zasoby tuńczyka są znacznie bardziej zagrożone i należy zatem podjąć środki jeszcze bardziej zaostrzające zezwolenia na połowy. Naszym zdaniem można jeszcze utrzymać te kwoty tak, aby utrzymać pracę przemysłu przetwórstwa rybnego. Ograniczenia połowów tuńczyka błękitno-płetwego dotyczą flot wielu krajów i głównie tych, które prowadzą połowy tak zwane powierzchniowe. Dotyczy to ponad 80% połowów. Mamy też innego rodzaju połowy, wędkowanie sportowe na przykład, ale to ma znaczenie zupełnie uboczne. Jeśli chodzi o sezon, w którym należy wprowadzać te ograniczenia, to raczej nie ma tu specjalnych zastrzeżeń czy wymagań. Głównie chodzi o ochronę ilości tuńczyka, o ochronę młodych okazów. Wprowadziliśmy minimalne wymiary tuńczyków, które można łowić, głównie po to, by zapewnić prawidłowe rozmnażanie się gatunku.
Il y a au moins une reproduction de l'espèce.
Mówił Harn Koster, dyrektor Europejskiej Agencji Nadzoru Rybołówstwa, znajdujący się akurat w hiszpańskim Vigo. Celem działań Komisji Europejskiej jest odbudowa poważnie uszczuplonych zasobów i ochrona zasobów będących w dobrym stanie biologicznym przy jednoczesnym utrzymaniu, o ile tylko można, działalności ekonomicznej zainteresowanych flot. Wprowadzone w środę ograniczenia uwzględniają najnowszą opinię naukową Niezależnej Międzynarodowej Rady Badań Morza, ICES, i Komitetu Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego do Spraw Rybołówstwa, SCECF, i Komitetu Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego do Spraw Rybołówstwa, Komisji, a także uwagi zainteresowanych stron. Komisja ułatwiła aktywny udział tym ostatnim, konsultując się na wczesnym etapie z sektorem i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier obiecuje dialog, gdyż protestują rybacy, którzy nawet blokują niektóre francuskie porty. Jest to ostatni krok przed wprowadzeniem całkowitego zakazu na połowy tego gatunku ryb, ostrzegają specjaliści europejscy, a takiego zakazu domagają się zarówno działacze World Wild Fund, jak i organizacji międzynarodowej Oceana.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W miasteczku Verneuil-sur-Avre w południowej Normandii odbywa się już po raz piąty z rzędu Festiwal Sztuki Naiwnej. Mało tego, Światowy Festiwal Sztuki Naiwnej. A i to nie wszystko. Jego głównymi organizatorami są Marta Kołodzi i Jacques Dubois, mieszkające w Verneuil polsko-francuskie małżeństwo, które swojego zapału udzieliło całemu miastu. Nic dziwnego, że w czasie festiwalu, w tym roku od 4 kwietnia do 10 maja, senne zazwyczaj Verneuil ożywia się i na co drugim skrzyżowaniu rozbrzmiewa również polską mową. Pospieszyłem tam z reportażem. O piątej edycji festiwalu mówi Marta Kołodziej.
W tej piątej edycji mamy zaszczyt ugościć 150 artystów z 30 krajów. Jest to niesamowite przedsięwzięcie, gdyż przez jeden tydzień przed samym wernisażem zawiesiliśmy około 1500 prac autorskich.
A festiwal się zaczął 4 kwietnia i jeszcze trwa do 10 maja. To jest duża impreza, szczególnie widoczna w miasteczku Verneuil, które jest niewielkim, ale za to prześlicznym i bogatym historycznie miasteczkiem w Normandii.
Nasze miasteczko jest miastem średniowiecznym, przepięknym. Mamy przepiękne budowle z tego wieku architektury. I udało nam się właśnie zdobyć klasztor z początku XVII wieku, w którym pokazujemy około 50 artystów.
Więc to się równocześnie odbywa w klasztorze, równocześnie w takiej sali ekspozycyjnej, która również jest w zabytkowym budynku, no i na rynku.
Tak, tak. Oczywiście próbujemy, aby całe miasto było przepełnione kolorami festiwalu.
Może pani zaraz powie dwa słowa o historii powstania festiwalu?
Wystawiałam sama swoje prace, ponieważ ja również też maluję, w takiej małej wieży w Verneuil. A że naprzeciwko tej wieży znajdował się piękny obiekt właśnie Spa Saint Laurent. Powiedziałam mężowi mojemu, no słuchaj, tak by było wspaniale kiedyś się wystawić w tym ogromnym budynku, ale jednak ja mam bardzo mało prac i to trzeba było niesamowicie dużo czasu, aby do tego doszło. Ale po małym namyśle stwierdziliśmy, że może najlepszym rozwiązaniem będzie zaprosić kilkunastu artystów i może razem coś zorganizować. I tak właśnie wpadliśmy na pomysł festiwalu, aby w takim charakterze bardzo radosnym, festiwalowym udało nam się przedstawiać i pracę, i żeby artyści mogli przychodzić i malować na miejscu, pokazywać swoje prace, ceramikę.
Żeby to nie było tylko malarstwo. No więc cechą tego festiwalu jest właśnie ten taki nastrój świąteczny, zabawowy, ale równocześnie to jest serio, no wszyscy jednak bardzo starannie przygotowują swoje prace. Mówiła pani, że to się zaczęło skromnie i z roku na rok było coraz więcej, aż po dzisiaj, kiedy jest 1500 dzieł wystawionych z całego świata, w tym dzieła z Polski. Może pani powie coś o Polakach uczestniczących w festiwalu?
Tak, mamy wspaniałych rzeźbiarzy przede wszystkim z Polski, którym jednym z naszych bardzo takich ulubionych, jakby to można było powiedzieć, jest Eugeniusz Zygadło, ponieważ przyjeżdża co roku, już teraz od 2 lat na nasz festiwal, to on właśnie nam wyrzeźbiło ogromne rzeźby w drzewie sekwoi, które ważą każda po 3 tony, są przepiękne i teraz właśnie cały czas są eksponowane w naszym miasteczku, jest ich 5. Również jest pan Toborowicz, również pan Chrzanowski z Torunia, który jest malarzem.
Pani sama jest jak gdyby jedną nogą tutaj, jedną tam, bo pani mieszka w Verneuil.
Tak, już od 10 lat mieszkam tutaj w tym pięknym miasteczku, ponieważ akurat wyszłam za mąż za Francuza. Bynajmniej sercem jestem bardzo blisko naszych gór karpackich, ponieważ pochodzę z Nowego Sącza.
Festiwalowa wystawa podzieliła się w tym roku między przestrzeń wspomnianego zabytkowego spichlerza z unikatową, odkrytą więźbą dachową z XV wieku oraz budynki klasztorne z XVII wieku. Ponadto wystawiono przed nie monumentalne figury dłuta Eugeniusza Zygadło, wykonane na miejscu specjalnie z okazji tegorocznego festiwalu. Opowiadał o tym Piotr Kołodziej, brat Marty, który co roku przyjeżdża z Polski, by uczestniczyć w przygotowaniu festiwalu.
Pod koniec 4. festiwalu jeden z polskich rzeźbiarzy, Eugeniusz Zygadło, został, aby rzeźbić w mieście 5 takich monumentalnych rzeźb w wysokości 2-3 metrów. 2 albo 3 z tych rzeźb były już praktycznie na zamówienie. Rzeźbił je w samym rynku, także każdy, kto przychodził, mógł je oglądać. I w tej chwili one wszystkie zostały zebrane i są przed budynkami, w których znajdują się ekspozycje.
W dzień otwarcia wystawy oficjalne przemowy niemal ginęły w atmosferze bezpośredniego spotkania mieszkańców, turystów i kilkudziesięciu artystów, którzy stawili się na festiwalu osobiście, co zgodnie z założeniem nadaje mu niepowtarzalny charakter. Jasne, ostre i wesołe barwy cechujące sztukę zwaną naiwną narzucają wesoły nastrój, w którym Meksyk naturalnie sąsiaduje ze Słowacją i Burkina Faso, a Brazylia z Danią, tegorocznym zresztą gościem honorowym festiwalu, a obecność autorów dodatkowo ożywia to sąsiedztwo. Zresztą jest rzeczą zdumiewającą, jak przy dużych podobieństwach techniki, zamiłowań i wyboru tematów, artyści naiwni doskonale oddają niektóre cechy szczególne tradycji plastycznych swego kraju, to też wystawa jest zarazem jednolita i bardzo urozmaicona. Jakie są zasady doboru dzieł na festiwal? Jakim kryteriom odpowiada sztuka naiwna? Pytam Marty Kołodziej.
To jest takie pytanie bardzo delikatne, ponieważ nie ma takiej regułki, która by mogła powiedzieć, czy ten obraz jest sztuką naiwną. Co jest jednak bardzo ważne, to żeby przedstawiało to coś konkretnego, czyli jakąś historię z życia, historię z marzeń, żeby obraz był kolorowy, żeby obraz po prostu był pozytywny. mówi się o nas, o malarstwie sztuki naiwnej, że jest malarstwem pozytywnym, że jest malarstwem ekologicznym, ponieważ dużo artystów maluje przyrody, maluje zwierzęta, maluje marzenia, a często i również wspomnienia z przeszłości.
W otwarciu festiwalu w Verneuil uczestniczył także Adrian Kołodziejczyk, organizator festiwalu Niki Szwor w Katowicach. Zapytałem go, czy festiwal katowicki jest polskim odpowiednikiem festiwalu w Verneuil.
Tak, już pierwsza edycja odbyła się. W tej chwili przygotowujemy drugą. Przygotowania ruszyły pełną parą. Myślimy, że 26 czerwca wernisaż będzie równie owocny jak poprzedniego roku.
Proszę jeszcze dokładnie powiedzieć, gdzie?
Katowice, Nikiszowiec. To jest taka dzielnica bardzo zabytkowa, robotnicza. Część Katowic, w której odbędzie się w Galerii Szybwilson Festiwal Sztuki Naiwnej Niki Szwor. Oczywiście część artystów, którzy biorą udział w festiwalu francuskim, do nas również przyjedzie, ich prace na pewno, ale też swoją drogą w Polsce szukamy również naszych artystów polskich i oni też będą wystawiani, około setki na pewno.
Powtarzam adres internetowy festiwalu w Katowicach: www.nikiszwor.pl.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Zagrzmiało nazajutrz po Wielkanocy. Na niebie pojawiły się błyskawice, rozległy się grzmoty, ale śmigus dyngus wyraźnie oszczędzał Paryżan i turystów, którzy tłumnie zjawili się pod znakiem drogowym wszelkich wędrówek po stolicy, pod wieżą Eiffla. No i mogli sobie popływać po Sekwanie na spacerowych stoteczkach, a przynajmniej zasiąść nad jej kamiennym brzegiem i pogapić na leniwy nurt rzeki Paryża. Pogoda dopisała, słoneczko wyszło na ulicy miasta. Było przyjemnie, nie za ciepło, nie za zimno. Akurat pogoda na przejażdżkę pasażerskim stateczkiem, zwanym tutaj Bateau-Mouche. To dziwne pojazdy nawodne, płaskodenne, szeroko biodrzaste, względnie szybkie i zadziwiająco zwrotne, co można obserwować przy kei u stóp wieży Eiffla. Fluktuat nec megrictur. Ciskają nimi fale, lecz on nie tonie. Oto dewiza Paryża, w którego herbie jest żaglowiec albo pływanie po rzece, która rozpłatała miasto niczym tasak dwie płaci dorodnego bursztyka, nie jest wymysłem ostatnich czasów. Przekonuje o tym herb stolicy, w jego górnej części burbońskie lilie, tak jakby gilotyna rewolucji nie obcięła im kwiatów. Poniżej żaglowiec, a na samej górze mury obronne, bez wież, ale z blankami i otworami strzelniczymi. Herb Paryża to godło dawnej średniowiecznej hanzy kupców transportujących swoje towary rzeką. To była najważniejsza grupa zawodowa w stolicy, mająca najwięcej wpływów i przez wiele wieków dyktująca władzą i mieszkańcom swoje warunki. Fluktuat nec mergitur. Ta zasada obecna jest do dzisiaj w mentalności i stosunkach międzyludzkich paryskiego ludku. Ciskają nami, lecz nie toniemy. A sam herb ze stateczkiem pod pełnymi żaglami pochodzi z 1210 roku, kiedy to w sprawie handlu drogą wodną dogadali się Paryż z Rouen. To życie na wodzie i z wodą związane stało się powodem, dla którego wielkanocny poniedziałek śmigusa dyngusa zagnał nas nad brzeg Sekwany. Rzeki, której koryto przez wieki zmieniało swój bieg, dając okazję do utyskiwań jednym, a drugim do trudno skrywanego uczucia satysfakcji. Zmiany to były duże. Dość powiedzieć, że przednie nogi wieży Eiffla stoją na dawnej wyspie, na której zresztą znajdowało się starożytne cmentarzysko. Pełna uroku dzielnica Marais to podmokłe łąki i bagniska leżące w dawnym zakolu Sekwany, której miasto zawdzięcza dolinę mającą od północy kształt półkola. Rzeka wieje się w tym rejonie jak wąż boa czy gigantyczna anakonda sunąca między wzgórzami. Najlepiej to rzecz jasna widać z powietrza, co umożliwiają loty śmigłowcem, który startuje z helioportu po zachodniej stronie miasta. Sekwana to główna arteria paryskiego życia. Kiedyś droga wodna dla kupieckich barek i dzisiaj służy do tego celu. Jej wody prują barki wyładowane piaskiem czy betonem, cumujące w jednym z kilku paryskich portów na rzece, płynącej przez stolicę na długości 12 kilometrów. W XIX wieku Paryż był najważniejszym portem Francji. Z jednego brzegu Sekwany na drugi można się dzisiaj dostać dzięki jednemu z 40 mostów i kilku szerokich kładek przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i dla rowerzystów. O brzeg rzeki opierają się plecami blaszane stragany bukinistów i handlarzy kwiatami na targu na Wyspie Miejskiej. Posykwanie pływają stateczki spacerowe i wodne taksówki. Jej środkowy paryski bieg proponuje jeden z najpiękniejszych widoków miejskich w Europie. Dlatego nie ma się co dziwić, że na kamiennych nadbrzeżach, które w 1990 roku zostały wciągnięte na listę UNESCO zabytków kultury światowej, tak chętnie turyści, paryżanie, młodzi, starsi, studenci i urzędnicy wykorzystujący przerwę w pracy biurowej spacerują, rozsiadają się i piknikują, albo po prostu gapią się na katedrę Notre Dame, na dostojne kamienice paryskiej burżuazji, na pałace Wyspy Świętego Ludwika, mosty i gdzieś tam w górze królującą nad tym pejzażem bulwę wieży Eiffla. Wielkanocny poniedziałek tłumy poobsiadały kamienne schodki opadające ku rzece w pobliżu mostu Jena. Obok kramiki z wszelkiej maści tandetą po nietandetnych cenach, ale trudno się oprzeć świątecznej atmosferze paryskiego popołudnia. To też długi ogonek ustawia się do stoiska z kiełbaską, z cebulką i musztardą w kawałku bagietki. 3 sztuki, 20 euro. Potem z ustami pełnymi bułki, bez której ta część świata nie wyobraża sobie życia, przełykając piekące musztardą dijońską kawałki kiełbaski z Tuluzy, leniwie śledzi się wartkie życie na rzece. Kolejka do kas wieży Eiffla, kolejka na karuzelę wirującą w dźwiękach melodii, które natychmiast prowadzą w epokę Edith Piaf, a może Japaszu. Kolejka na batomusz, 4 rządki karnie czekających turystów. Jedni z poziomu burty podziwiać będą uroki Paryża, starając się ze skrzekliwego głosu megafonu skrzypiącego oderwane od siebie strzępy informacji podawanych w 6 językach zlepić paryski puzzle. Inni od razu z tego zrezygnują, wybierając romantyczny obiad albo kolację na pływającej posykwanie restauracji. Takie stateczki to nie jest wymysł naszych czasów. W XVII wieku kursowały łodzie ciągnięte przez idące po brzegu konie. Szczególny ruch panował w czasie pokazu fontan w Pałacu Wersalu i w Saint-Cloud. W 1803 roku inżynier Robert Fulton przeprowadził pomyślnie próbę statku napędzanego parą. Przed II Cesarstwem podróżowano głównie w górę rzeki, do Burgundii i Szampanii, a nawet dalej. Ludwik Filip i Napoleon III bardzo dziarsko i z wielkim impetem wzięli się za uregulowanie biegu rzeki i organizację transportu. Zrobili to z takim skutkiem, że z portu przy Luwrze można było dopłynąć do Londynu. Małe statki parowe na tej trasie kursowały do lat 30. XX wieku. Z Paryża na przedmieścia można się było dostać wodnymi taksówkami, które w czasach Belle Époque 1880-1914 przewiozły 6 milionów pasażerów. Konkurencja ze strony tramwaju, autobusu, metra i samochodów była tak wielka, że w 1934 roku stateczki tego typu znikły z paryskiego pejzażu. W XIX wieku przy okazji kolejnych wystaw światowych powstawały kompanie zajmujące się obsługą pasażerską na Sykwanie. Jednak na regularną obsługę turystyczną trzeba było poczekać do połowy lat 50. XX wieku. To wtedy królowa brytyjska Elżbieta II i prezydent republiki René Coty odbyli podróż po Sekwanie, podziwiając Paryż. Dzisiaj ta flotylla liczy kilkanaście stateczków, a każdy z nich zdolny jest pomieścić kilkuset pasażerów na dolnym i górnym pokładzie. Po kompanii Batomusz zaczęły powstawać kolejne, a w 1989 roku Batobus, zapewniający regularne połączenia z 5 przystankami wzdłuż Sekwany. Słoneczne popołudnie wielkanocnego poniedziałku. Na rzece ruch, na lądzie wszędzie kolejki i tylko stangreci przy wozach, do których zaprzężono konie o potężnych kopytach, nieśpiesznie kręcą się dookoła, zamieniając między sobą parę słów, tak jakby ten kolorowy tłum ludzi z całego świata skupiony na tych kilkuset metrach kwadratowych pod wieżą Eiffla był przezroczysty, w ogóle nie istniał. Dla nich obleczy się w konkret dopiero wtedy, gdy znajdzie się chętny do przejażdżki. Paryż z perspektywy końskiego ogona. I love Paris in the springtime.
Love... RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Drapowane suknie, krynoliny, haftowane fraki, gorsety wyszywane perłami i inkrustowane drogimi kamieniami, ozdobne guziki, pióra, ciule, tafty, jedwabie. Bogactwo eksponatów wystawy w Pałacu Wersalskim, która poświęcona jest strojom dworskim w Europie w XVII i XVIII wieku, zapiera dech w piersiach. Wychodzimy z niej olśnieni przepychem ornatu wyszywanego srebrnymi i złotymi nićmi, który należał do księcia biskupa Klemensa Augusta z Bawarii, i płaszcza koronacyjnego z czerwonego aksamitu, podszytego gronostajami z trenem długości prawie 5 metrów, który w decydującym momencie swego życia nosił król Anglii, Jerzy III. Z wystawy wychodzimy też zaskoczeni informacją, że żaden ze 150 pokazywanych ubiorów nie był własnością dworu francuskiego. Francja nie zachowała garderoby Ludwika XIV, Ludwika XV i innych monarchów, bo tradycja nakazywała, by pod koniec roku król przekazywał w darze wszystkie swe ubiory pierwszemu majordomusowi. Królowa natomiast ze swych sukien robiła podarunek pierwszej damie ze swego najbliższego otoczenia. Potem prędzej czy później wszystko trafiało na stragany paryskich handlarzy. Dzieła rozproszenia, a nawet zniszczenia dworskich przyodziewków dokonała wielka rewolucja francuska. I by pokazać, jak się ubierano za ancien régime we Francji, Wersal nie miał innego wyjścia, jak sprowadzić europejskie szaty dworskie z XVII i XVIII wieku z Anglii, Szwecji, Danii, Niemiec i Rosji carów, czyli z tych krajów, gdzie królewski ubiór był rzeczą świętą. Wersalu, mimo że pełna eksponatów sprowadzonych spoza granic Francji, ilustruje decydujący wpływ tego kraju na modę tamtych czasów. Najczęściej kopiowaną sylwetką na europejskich dworach był model wypracowany przez Ludwika XIV. Pod jego panowaniem przepych osiągnął apogeum i cała arystokracja w Europie chciała, jeśli nie przewyższyć, to przynajmniej dorównać królowi Słońce. Francuski monarcha, pragnąc być rozpoznawalny z daleka, zaczął nosić białe botki na wysokim czerwonym obcasie. Moda na ten rodzaj obuwia szybko się przyjęła i na wystawie w Wersalu można obejrzeć parę takich butów sprowadzoną z Wiednia, a także rozliczne naszyjniki i inne ornamenty ze złota i szlachetnych kamieni, które symbolizowały potęgę i bogactwo. Ludwik XIV wprowadził także zwyczaj noszenia stroju składającego się z trzech części: kamizelki, culotte, czyli spodni zapinanych pod kolanami, i surduta. Kostium ten stał się głównym ubiorem męskim na wszystkich dworach europejskich. Wszystkie ozdoby wykonywane były oczywiście poza dworem, przez przędzalnię jedwabiu w Lyonie, koronczarki w Calais, jubilerów w Paryżu. Francuscy rzemieślnicy zyskali taką sławę, że zamówienia składali u nich wszyscy europejscy monarchowie. Ich ambasadorowie osobiście nadzorowali pracę, spędzając we Francji długie miesiące. Jak donosi w swych pamiętnikach jeden z nich, pod silnym wrażeniem kunsztu francuskich robotników, nad ślubnym strojem księcia Gustawa ze Szwecji przez 37 dni i nocy pracowało 40 ludzi. Kostium ten, wyszywany srebrnymi i złotymi nićmi, jest jednym z głównych eksponatów wersalskiej wystawy. Zadaniem ambasadorów było również informowanie przyjaciół pozostałych w kraju o nowinkach paryskiej mody. W archiwach zachowała się na przykład kartka papieru złożona na czworo z naszkicowanym portretem Marii Antoniny w sukni wzorowanej na angielskim surducie, przesłana przez księcia de Fersen hrabinie Piper. na dworze Ludwika XIV rywalizowały między sobą przepychem i okazałością sukien. Owalne krynoliny miały rekordowe rozmiary. Do wykonania najwspanialszych z nich potrzebnych było 25 metrów materiału. Długość trenu zależała od znaczenia osoby, która go nosiła. Pod obszerną spódnicę wkładano specjalne usztywniające konstrukcje, tak zwane panie, wiklinowe lub fiszbinowe owalne obręcze spłaszczone z przodu i z tyłu, o rozszerzonych bokach lub krynolinę zbudowaną z trzcinowych obręczy coraz większych kół dołowi, połączonych tkaniną bawełnianą lub jedwabną, a w pasie mocowaną taśmami. Kontrast z obszerną spódnicą stanowił ściśnięty gorsetem tors oraz fryzura, większa lub mniejsza, złożona z drobnych loczków posypanych białym pudrem. Na szyi wiązano kokieteryjne, koronkowe obruszki z bukiecikiem sztucznych kwiatów. Suknie były tak obszerne, żeby przejść przez drzwi pałacu, damy musiały ustawiać się bokiem. A ponieważ nie miały prawa odwrócić się plecami do króla czy królowej, musiały także nauczyć się bardzo trudnej sztuki cofania się z twarzą zwróconą zawsze w stronę władcy, uważając przy tym, by nie zaplątać się w fałdy spódnic i tren. Wystawa w Wersalu trwa do 28 czerwca. Przed 2012 rokiem nikt jej ponownie nie zobaczy. Po miesięcznej ekspozycji każdy z eksponatów musi odleżeć rok w całkowitej ciemności. Chodzi bowiem o to, by zbyt długo nie wystawiać ubiorów na światło i nie narażać ich na utratę kolorów i blasku.
Radio du Monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Niektórzy synowie unikają cienia ojca, wybierając zawody nie mające nic wspólnego z rodzinną tradycją. W przypadku najmłodszego syna twórcy afrobeatu, Feli Kuti, było inaczej. Gdyby chciał, Nigeryjczyk Seun Anikulapo Kuti mógłby zostać inżynierem jądrowym, no ale nie chciał. Od najmłodszych lat kochał ojcowskie rytmy, a jak ktoś się wychował na scenie, to trudno mu potem z niej zejść. Słuchamy dziś jego pierwszej płyty Many Things, nagranej z orkiestrą Egypt 80.
For this kind of leadership of boxers, Joe. Why don't they fight themselves every day? Instead, they never beat themselves, so they throw shia. Tomorrow, now the president, they beat in fights. Army go beat police. Police go beat civilians. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg.
razie o synu kilka słów o ojcu. Fela Anikula Pokuti urodził się 15 października 1938 roku w Nigerii w rodzinie mieszczańskiej z plemienia Yoruba. Jego rodzice od pokoleń zaangażowali się w politykę i działalność związkową. Matka Feli przypłaciła to śmiercią z rąk żołnierzy kolejnej hunty. Sam Fela wcześniej trafił do więzienia, na nadgarstkach i kostkach nosił do końca życia ślady po torturach. Spod pokręconych palców, w których trzymał saksofon tenorowy, wydobywała się genialna muzyka. Uczynił z niej główne narzędzie walki politycznej. Fela Anikulapo Kuti był postacią niezwykle oryginalną i ekstrawagancką, tak na scenie, jak i w życiu. Poślubił swoich 27 chórzystek, z 15 z nich mieszkał na stałe. Pozostawił po sobie cały wianuszek dzieci, z których kilkoro, jak Femi Kuti czy nasz gość Seun Kuti, są cenionymi muzykami. Tak na marginesie daje się zauważyć podobieństwo głosów obu synów. Następcy i kontynuatorzy mają nie tylko odpowiednie nazwisko wraz z genami, przeszła na nich muzyczna charyzma ojca. Kuti znaczy ten, na którego śmierć nie przyjdzie z ręki człowieka. Fela zmarł pokonany przez AIDS 2 sierpnia 1997 roku. Miał 59 lat.
When they respect human life at all. So, and we know say this people that they be our papa, that they be our mama. So we got to beg them, ni. So more beg them together, beg.
Kuti urodził się w roku 1982 i w wieku 9 lat zaczął występować w chórkach w legendarnej formacji ojca Egypt 80, Egipt 80. Zaledwie rok wcześniej zaczął pobierać naukę gry na saksofonie i fortepianie. Kiedy legendarny Fela Kuti zmarł w roku 97, Seun był zaledwie 15-latkiem i najmłodszym członkiem orkiestry. To jednak on stał się bezsprzecznym liderem big bandu, który od tej pory prowadzi grając na saksofonie jako wokalista i frontman, chętnie pokazując gołe plecy, na których ma wytatuowane Fela Lives. Fela żyje. W roku 2008 Shaun Anicula Pokuti wystąpił z Egypt 80, między innymi w paryskiej sali Bataclan na Festiwalu Muzyki Świata Elektronicznej i Miejskiej Mars Attack w Marsylii, a także w Gdyni. W wywiadzie udzielonym Romenowi Kanutiemu po występie w Marsylii zamieszczonym na stronie internetowej Dziennika Aktualności Piłkarskich Show Food, Shaun Kuti jest zapalonym fanem piłki, artysta przyznaje, że jego główną inspiracją jest wymyślony przez ojca Afrobeat, ale też, że nie czuje się tego stylu więźniem. Wręcz przeciwnie, gdyż Afrobeat to także wplecione weń polityczne przesłanie dla Afryki i dla Nigerii, z której pochodzi. Co do futbolu, to zaradził się nim jeszcze przed odbyciem studiów w Liverpool. Piłka to sprawa najważniejsza w jego życiu. Tuż po muzyce wyznaje, że kontrakt z francuskim wydawcą pierwszej płyty Many Things, wydawnictwo Touta, sfinalizował tylko dlatego, że jego dyrekcja oferowała mu bilety na wszystkie mecze Ligi Mistrzów, tak twierdzi sam zainteresowany. Shaun Anicula Pokuti nie jest dobrze widziany w swoim kraju. Nic dziwnego, skoro na każdym kroku oskarża władze Nigerii o mafijne metody rządzenia. Rodzima prasa też mu dokucza, pomijając w wywiadach polityczne wzmianki lub ośmieszając artystę. Ten jednak spokojnie prowadzi orkiestrę swego ojca i nie zamierza rezygnować ze swych idei.
Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Well, we don't get time.